Moi drodzy, kontynuujemy nasze rekolekcje, czuwając z Maryją, gdyż chcemy się przygotować na to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, jak również na czekające nas święta Bożego Narodzenia. I tak jak mówiłem wczoraj, rekolekcje stawiają sobie za cel, aby utwierdzić waszą wiarę. Tę wiarę, którą cały rok zdobywacie tutaj, przychodząc do tej świątyni, słuchając tego słowa, które głoszą wam bracia kapucyni, karmiąc się sakramentami Eucharystii, pokuty i pojednania. I rekolekcje to czas nawrócenia twojego, nie męża, żony, sąsiadki, szefa, twojego. Tylko takie podejście jest dobrym, aby je przeżywać. I mamy przeszkody w nawróceniu, że albo żyjemy w dniu wczorajszym, albo myślimy, wybiegamy na przyszłość, a Pan Bóg chce przychodzić, zbawiać ciebie tylko dzisiaj, bo inny czas nie istnieje. Jest tylko to teraz, które mamy. I zaprosiłem was wczoraj, aby skonfrontować się ze sobą poprzez doświadczenie odchudzenia lodówki i przewietrzenia szafy oraz wejścia w ciszę podczas tych rekolekcji, czyli wyłączenia telewizora, radia i internetu. Dlaczego zdecydowałem się, aby zaprosić was do tej jałmużny od ciuchów i jedzenia? Mianowicie cel był podwójny. Po pierwsze, głęboko wierzę, że to doświadczenie jest dla was dobre, ponieważ ono wyprowadza nas z takiego jakiegoś mistycznego myślenia o naszej wierze i sprowadza nas do wiary naszego życia i bardzo często pokazuje nam, że my jesteśmy egoistami. Że kiedy mówimy, że tak, kochamy Boga, to nam to przychodzi prosto, ale kiedy mamy zejść do konkretów naszego życia, które dotyczą naszych ciuchów i naszego jedzenia, to okazuje się, że my mamy problemy. Czyli, że wiara nie jest jednym z naszym życiem, a powinna być. To był pierwszy powód. A drugi powód to, abyś przez to doświadczenie mogła mieć dowód, że Pan Bóg ciebie kocha. Bo o to tak naprawdę chodzi, że oddasz sweter czy płaszcz, czy podzielisz się kiełbasą i będziesz dalej żyć. I zobaczysz, że Pan Bóg przychodzi z pomocą, że Pan Bóg nas nie zostawia, że jeżeli my coś robimy ze względu na Pana Boga, to Pan Bóg nie zostawia nas samymi. Ja pamiętam takie wydarzenie, które miało miejsce parę lat temu, już ładnych parę lat. Studiowałem wtedy w Rzymie, byłem na studiach i potrzebowałem, aby jechać konkretnie wtedy do San Giovanni Rotondo. I nie miałem pieniędzy. Potrzebowałem 50 euro na ten wyjazd, a miałem tylko 10 euro. I pamiętam jak dziś, to był wtorek. I byłem wtedy w centrum i miałem ostatnie 10 euro. I mówię, Panie Boże, Ty zawsze mi oddajesz, jak daję ubogim. Ale, ja wiem, że jestem przewrotny, ale taki jestem i tak Bogu powiedziałem. Ale dzisiaj wieczorem już nie będziesz miał szansy. Bo ja zaraz wracam do kolegium, gdzie mieszkałem poza Rzymem. Tam pomodlę się wieczorem, przygotuję do wyjazdu i rano w środę wyjeżdżam. A tam w kolegium byliśmy poza Rzymem. No i mówię, i teraz oddaję to ostatnie 10 euro, które mam. Idę, oddaję ubogiemu. I Panie Boże, chyba nie uda Ci się oddać mi z nawiązką. I poszukałem ubogiego, dałem mu ostatnie 10 euro, zostałem zupełnie bez pieniędzy, wróciłem do kolegium autobusem, który już był wcześniej podstawiony. No i oczywiście wiedziałem, że następnego dnia mogę pożyczyć pieniądze od brata, pójść, powiedzieć, słuchaj, no nie mam na podróż, potrzebuję 50 euro, pożycz mi proszę. Ale mówię, poczekam do ostatniej chwili. I w środę rano, pamiętam jak dziś, ledwo wstałem, o 7 miałem już wyjeżdżać i o godzinie 6 ktoś puka do moich drzwi. Ja myślę sobie, kto to o tej godzinie puka, że to nie jest pora, żeby się odwiedzić, 6 rano. I zaspany brat mówi, słuchaj Paweł, ja cię bardzo przepraszam. Ostatnio byli znajomi i zostawili dla ciebie kopertę. Ja o niej zapomniałem. Chciałem ci ją przynieść. Ja mówię, dziękuję. biorę kopertę, otwieram, patrzę, w środku nie był list, tylko pozdrowienia od znajomych i 50 euro. Tyle, ile potrzebowałem na podróż. Dlaczego wam to mówię? Ponieważ byłem bardzo zły na Pana Boga. Wiecie, za co byłem zły? Że Pan Bóg przychodzi z pomocą, ale w pewnym sensie na ostatnią chwilę. A ja bardzo nie lubię tak żyć na ostatnią chwilę. Jeżeli ja mam jechać w środę, lubię mieć pieniądze już w niedzielę, że jestem spokojny, że nie muszę się martwić, że mam to zabezpieczenie. A Pan Bóg w moim życiu zawsze przychodzi z tymi pieniędzmi potrzebnymi na życie dosłownie w ostatniej chwili, w ostatnim momencie. Ja wiem, dlaczego Pan Bóg tak robi. Ponieważ jak On by mi dał te pieniądze w niedzielę, to ja w poniedziałek i wtorek już nie miałbym się o co modlić. Nie potrzebowałbym się modlić. I Pan Bóg widzi mnie, słabego człowieka, i dlatego pomaga mi, że przychodzi wtedy, kiedy potrzeba, z pomocą, ale przychodzi na ostatnią chwilę i dzięki temu ja w ogóle klękam do modlitwy. Bo gdybym miał zdrowie, pieniądze i odnosił sukcesy, to nie miałbym się po co modlić. I chciałem podzielić się z tym doświadczeniem z wami, również aby zachęcać, abyście właśnie wchodzili i robili te doświadczenia z Panem Bogiem. Bo możesz doświadczyć Pana Boga tylko i wyłącznie w swoim realnym życiu, to, którym masz. I teraz my chcemy kontynuować to nasze czuwanie z Maryją. Maryja jest figurą Adwentu, ponieważ ona w sposób szczególny przygotowywała się na narodziny Zbawiciela Świata, bo On był jej Synem. I dlatego jest jakby tę, która najgłębiej wchodzi w to czuwanie i my chcemy z nią właśnie czuwać w tym czasie. Wczoraj Pan Bóg podarował nam piękną uroczystość. Przeżywaliśmy niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To znaczy, że Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego. I właśnie patrząc na nią, chcemy przystawić to lusterko i zobaczyć samych siebie. I teraz ty i ja rodzimy się z grzechem pierworodnym. Ten grzech dzięki cudownej łasce działania Pana Boga jest gładzony podczas sakramentu Chrztu Świętego. Ale jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, po zgładzeniu tego grzechu pozostają jednak w nas pewne cztery konsekwencje. Pierwsze, to jest bardzo ważne, bo to teraz będę mówił o rzeczywistości, która jest twoją i moją. Czyli konsekwencje, które pozostają w nas pomimo zgładzenia grzechu pierworodnego, czyli które należą do naszej natury. Mamy osłabioną wolę. Drugie, nieumiejętność rozróżniania dobra i zła. Trzecie, mamy skłonność do złego. Czwarte, jesteśmy poddani cierpieniu i również ostatecznie śmierci. Teraz króciutko chciałbym omówić te konsekwencje. Co to znaczy, że mamy osłabioną wolę? To znaczy, że stawiamy sobie pewne cele, pewne zadania, ale Kościół chce nauczać ciebie mówić: człowieku, ale ty nie myślisz, że to wszystko od ciebie zależy, prawda? Postawił sobie cel i zrealizował. Nie. Właśnie, że w tej realizacji jesteśmy słabi. My widzimy. Powiedz dzieciom, że nie mają jeść cukierków. Mają dobrą wolę, mają chęć, ale jednak na koniec nie. Na koniec nie. Powiedzmy sobie, że jest dobrą rzeczą dla nas się modlić codziennie rano. No i się okazuje koniec końców, że właśnie jesteśmy słabi. Druga, uważam, najbardziej poważna skaza i defekt, który jest w nas, który trzeba, czyli pamiętać, że tak jest. Nieumiejętność rozróżniania dobra i zła, jak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ ty i ja patrzymy na pewną rzeczywistość, ona jawi nam się jako dobra, a taka nie jest. Dlaczego? Nie ze względu na to, że właśnie na to zaburzenie. I to dlatego młodzi ludzie popełniają grzechy, idą ze sobą do łóżka przed ślubem. Dlaczego? Bo im się wydaje to dobre. Dlatego złodziej kradnie. Dlaczego? Bo się złodziejowi wydaje, że jak on to ukradnie, to będzie dobre. A tak naprawdę to złodziej wyrządza krzywdę sobie, jak kradnie. Czyni z pieniądza bożka swojego życia, a ten bożek nie może dać życia. Czyli jest oszukany złodziej, bo ma pieniądze, a nie ma życia. A szuka życia w pieniądzu, a go tam nie ma, bo życie daje tylko Pan. Ale tak samo jak złodziej, tak samo jesteśmy oszukani ty i ja. I co jest ważne, żeby uznać tę prawdę, że nie potrafimy rozpoznawać dobra i zła. To znaczy, że potrzebujemy kogoś, kto będzie nas prowadził. Że potrzebujemy kogoś, kto będzie nam mówił, co jest dobre i co złe. I w tym momencie wszyscy pyszni wypadają. Co? Mi ktoś będzie mówił, co jest dobre i co złe? Jak ja mam żyć? To ja sobie w życiu nie poradzę? Tak. Nie poradzisz sobie. Bo nawet jeżeli masz dobre intencje, silną wolę, to po prostu nie rozróżniasz. I ja, i ty. I dlatego potrzebujemy Kościoła. I dlatego Pan Bóg daje nam świętą Matkę Kościół, która przychodzi do nas z nauczaniem, która przekazuje prawdy objawione od Boga, na przykład 10 przykazań Bożych, i mówi: niedobrze jest dla ciebie kłamać, niedobrze jest dla ciebie cudzołożyć, niedobrze jest dla ciebie pożądać dobra, które ma bliźni. Niedobrze. I dlatego, jeżeli będziesz wiedziała, że nie możesz rozpoznawać dobra i zła, to wtedy pokornie będziesz słuchał Kościoła. A jeżeli nie będzie tego uznania tej prawdy, no to pyszałkowie wszyscy właśnie trafiają poza i koniec końcą w grzechach. Później trzecia, skłonność do złego. O tym też pięknie mówi święty Paweł. Mówi: widzę rzeczy dobre, ale tak koniec końców to właśnie zawsze zrobię te złe. Dlaczego? No właśnie jest w nas ta skłonność. I potem, że jesteśmy poddani cierpieniu i śmierci. I tutaj również dobra nowina, że nasze ciało, które podlega cierpieniom i śmierci, kiedyś to się skończy. Przyjdzie siostra śmierć, jak mówi święty Franciszek z Asyżu, mój ukochany, i mówi: siostra śmierć cię z tego wyzwoli. Znaczy, my często patrzymy na śmierć jako na coś strasznego. A koniec końców śmierć jest wyzwolicielką, która podaruje nam to, że pójdziemy do Boga, a On kiedyś wskrzesi nasze ciała i podaruje nam ciała, w których już nie będzie konsekwencji grzechu pierworodnego, czyli nie będziemy też cierpieli i będziemy wolni od śmierci, ponieważ wybawił nas Jezus Chrystus. I my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I teraz wydaje mi się największą prawdą ważną w naszej religii jest uznać siebie grzesznikiem. Bo jeżeli ty nie uznasz siebie grzesznikiem, to nigdy nie będziesz potrzebował Boga. A jeżeli uznasz siebie grzesznikiem, to koniec końców Pan Bóg kiedyś przyprowadzi cię tutaj, żebyś mógł prosić o miłosierdzie. I w dniu dzisiejszym pragnę przedstawić wam właśnie tę prawdę o twojej grzeszności i o wielkim miłosierdziu Boga, które Pan Bóg ma dla ciebie. I można by się zapytać, jak można nazwać kogoś, kto pozwala się wykorzystać. Moim zdaniem to jest idiota. Człowiek, który się pozwala wykorzystać, to jest idiota. A człowiek, na którego, wiecie, wszyscy tak zwalają ciężary, no to mi się wydaje, że to można powiedzieć, że to jest kretyn. A człowiek, który nie potrafi zadbać o siebie, to jest frajer. I teraz chciałbym wam takiego człowieka pokazać. Spójrzcie tu wysoko, nad ołtarzem. Przybity do krzyża. Pozwala się wykorzystać. Bierze na siebie ciężary innych. I zamiast się bronić, pozwala się ukrzyżować. I moi drodzy, to jest nasz Zbawiciel. Świat patrzy na niego i mówi: głupek, głupek. Miał do dyspozycji wojsko anielskie, miał do dyspozycji Boga Ojca i skończony frajer wziął na siebie grzechy innych i dał się ukrzyżować. No nie mógł zadbać o siebie? Dzisiaj świat mówi: człowieku, dbaj tylko o siebie. Niech nie przejmuj się drugim. Ty jesteś najważniejszy. I dlatego wszyscy garną do siebie pieniądze jak mogą. A Jezus Chrystus jest jedyny sprawiedliwy, który bierze na siebie grzech świata. mając możliwość, nie korzysta ze sposobności. On jest jedyny. I dlatego świat go nie rozumie. I dlatego dzisiaj świat, który kręci się wokół pieniądza, sukcesu, kariery, nie rozumie Boga i odrzuca Boga. Izraelici, jak przyszedł Jezus Chrystus, byli w niewoli rzymskiej, czyli mieli okupanta. My to doskonale rozumiemy. Myśmy mieli 123 lata rozbiorów. Potem mieliśmy okupację hitlerowską, a potem sowiecką. Doskonale rozumiem, co to znaczy mieć okupanta. I ci Izraelici czekali na Mesjasza. I co miał przynieść Mesjasz? Miał przynieść wolność i dobrobyt. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, Mesjasz, i co oni robią? Mówią, ty nie jesteś Mesjasz. Miała być wolność, nie ma wolności. A Jezus mówi, ale ja przynoszę wolność. A oni, ale chyba nie taką, jak myśmy się spodziewali. I to prawda. I na czym polega dramat? Że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem świata, czyli jest również twoim Zbawicielem. I pytanie, czy ty chcesz Go przyjąć? Dlaczego? Bo pewnie masz problemy finansowe w życiu. Pewnie masz jakieś choroby. Twoje życie coś tam nie wychodzi. A w ogóle w życiu twojej rodziny dzieje się wiele zła. I teraz ty przychodzisz tu do kościoła i modlisz się. Panie Jezu, proszę, zbaw mnie. Zbaw mnie, bo tak się chyba modlicie. Jezu Chryste, objaw się jako Zbawiciel. No i On przychodzi. I co? No i może twoje życie się nie zmienia. To znaczy, nadal jesteś ubogi. Ktoś cię oszukał, jakiś drań, wykiwał i spłacasz teraz te kredyty do końca życia za niego. I mówi, Jezu Chryste, objaw się. I chcę ci mówić właśnie, że tak objawia się Mesjasz w takiej kruchości, w słabości, że Bóg objawia się najpełniej na krzyżu. Na krzyżu. Właśnie, że to jest objawienie Mesjasza. I muszę wam powiedzieć, że ja czasami, jak patrzę na Jezusa Chrystusa, to Go nie cierpię. Naprawdę nie cierpię, bo widzę, że jest we mnie tęsknota właśnie, żeby Bóg objawił się jako potężny, czyli żeby przyszedł z mieczem, wszystkich moich wrogów powycinał w pień i żeby się objawiła chwała Boga. Ona się kiedyś objawi, ale na razie objawia się w sposób pokorny. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, że my się właśnie rozminiemy z Panem Bogiem w naszym życiu. Bo chorujesz i modlisz się, Panie Boże, daj mi zdrowie. A Bóg, ja nie wiem, właśnie nic nie robi. A Pan Bóg jest tak potężny, że może nas zbawić nawet w naszej chorobie. Że Pan Bóg jest tak potężny, że może nas zbawić nawet, kiedy będziemy ubodzy. Tylko pytanie, czy my chcemy przyjąć takiego Boga? Bo my często gorszymy się właśnie takim Bogiem. Zobaczcie, dlaczego ludzie odchodzą od kościoła i mówią, moja córka chorowała. Na kolanach przyszedłem do kościoła, poszedłem piechotą do Częstochowy, na mszę dałem i Bóg nic nie zrobił. W takiego Boga nie chcę wierzyć. A nie zadajemy sobie pytania, bo córka na przykład umarła. Nie zadajemy sobie pytania, a czy ona się zbawiła? No chyba to jest najważniejsze. To nasze życie na ziemi tu jest krótkie, strasznie krótkie. Im kto starszy, to wie. To jest moment. A wieczność nas cała czeka z Bogiem. I teraz ostateczny rozrachunek jest właśnie pytanie o nasze zbawienie. I dlatego ludzie niewierzący muszą mieć mnóstwo pieniędzy na ziemi. Muszą mieć wszystko. Dlaczego? Bo oni już nie mają nadziei na niebo. I dlatego tutaj muszą mieć wszystko. Ja nie mówię, że my, którzy wierzymy w Boga, to mamy żyć jak ostatnie zbite psy. Nie, bo nie tego chce dla ciebie Pan Bóg tutaj. Pan Bóg już tu chce podarować tobie nadzieję i pokój. Ale nadzieja i pokój polega na tym, że ja mogę mieć pieniądze i mogę ich nie mieć. Czyli mogę żyć w obfitości, a mogę żyć w ubóstwie. Jeżeli ty możesz tylko być zadowolony wtedy, kiedy masz pieniądze i zdrowie, to chcę ci powiedzieć, że jesteś wtedy bardzo biednym człowiekiem. I dlatego przychodzi Jezus Chrystus i chce nas z tego wyzwolić. Ja nie mówię, że życie w nędzy to jest pomysł Pana Boga na nasze życie. Nieprawda. To jest niesprawiedliwość, jeżeli ktoś żyje w nędzy. Bo są ludzie, którzy mają pieniądze i teraz Jezus zaprasza nas, żebyśmy się dzielili. Tylko my oczywiście zawsze patrzymy na tych bogaczy, a Pan mówi, nie patrz na innych. Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. I żyjemy, moi drodzy, w kręgach śmierci. Ja tego doświadczam. Żyję we wspólnocie braci mniejszych kapucynów od 18 lat. I widzę, że część moich braci we wspólnocie żyje tylko dlatego, że ja nie mam pozwolenia na broń. Gdybym miał pozwolenie na broń, niektórych bym powystrzelał. A Pan Bóg mi mówi: Paweł, nie, oni są dobrzy. To twoje serce jest przewrotne. Ty się nawracaj. Dlaczego ja nie potrafię akceptować drugiego człowieka z jego charakterem? No proste, ja jestem choleryk, więc wszyscy flegmatycy doprowadzają mnie do pasji. Ale czy to jest złe, że on jest flegmatykiem? Nie. On jest dobry, jest flegmatykiem. To jest cecha charakteru, rozumiecie? To, że ja, człowiek choleryczny, wszystko musi być szybciutko, no to właśnie ten flegmatyk patrzy, mówi: a gdzie ty się, Pawełku, spieszysz? Po co ty tak latasz? Usiądźże, chłopie, na chwilę i zobacz. Zbawiciel świata nazywa się Jezus Chrystus, a nie Paweł Teperski. Możesz usiąść. Rozumiecie? I ta większość konfliktów, które mamy, właśnie wynika stąd, że my nie potrafimy akceptować drugiego człowieka. Małżeństwo. Kto żyje długo w małżeństwie, już wie. Już się dawno rozczarował sobą i małżonkiem i małżonką. I słuchajcie, nie jest dla nas możliwe, żeby kochać drugiego człowieka. Naprawdę. Możesz się wziąć w sobie, zacisnąć pięści, zęby, nie wiem, co robić. Nie jesteś w stanie. Ale przychodzi Bóg i co robi? Właśnie łamie te kręgi śmierci. I to nam pokazuje krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus robi rzecz niemożliwą. Przybili go, umarł, a on jest tak potężny, że nie musiał bronić swojego życia za życia, mógł się dać zabić. Dlaczego? Bo on jest silniejszy niż śmierć i zmartwychwstał. I to jest dobra nowina, którą ja mam dzisiaj dla ciebie. Chcę ci powiedzieć, że dar chrześcijaństwa polega na tym, że Pan Bóg pragnie zamieszkać w tobie. A co się stanie, kiedy Bóg zamieszka w tobie? To, co niemożliwe, stanie się możliwe, ale nie dzięki tobie, tylko dzięki mieszkającemu w tobie Bogu. Czyli moc Boga będzie w tobie, czyli patrzysz na tego męża i on naprawdę jest nie do kochania. No wszyscy to widzą. A jeżeli w tobie zamieszka Bóg, ty możesz pokochać tego człowieka, który może być po prostu podłym człowiekiem. Albo patrzysz na tą żonę. Nikt z nią nie wytrzyma, naprawdę. Ty też. Ale zamieszka w tobie Bóg i ty będziesz mógł ją kochać. Jakim sposobem? Cudownym. Cudownym. Właśnie nie naszą siłą i nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego. I to jest dobra nowina chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że mamy zaciskać pięści, starać się, uprawiać ascezę, odmawiać różaniec za różańcem, żeby być pobożnym. Nie. To nam nic nie pomoże. Jeżeli nie zamieszka w tobie Bóg, to będzie rzecz straszna. Będziesz tylko ty. Czyli co? Osłabiona wola, nieumiejętność rozróżniania dobra i zła i skłonność do grzechu. I ostatecznie ktoś, kto umiera. I to jesteśmy my. Jesteśmy grzesznikami, jak mówił święty Franciszek. Człowiek jest tylko grzech. Ale jeżeli Bóg zamieszka w tobie, to będziemy mogli patrzeć na siebie i mówić: ale jesteś cudowny, a ty mówisz: nie, ja jestem podłym człowiekiem. Ale ja widzę, że robisz rzeczy dobre. To nie ja. To czyni we mnie Pan Bóg. Zobaczcie, wczoraj słyszeliśmy tą Ewangelię, kiedy anioł przychodzi do Maryi i obwieszcza jej dobrą nowinę. I ja ci pragnę dzisiaj powiedzieć, ja jestem aniołem. Wiem, nie tak wyobrażałeś sobie anioła. Ale ja jestem aniołem, który przychodzi dzisiaj, aby zwiastować tobie dobrą nowinę, że Bóg kocha grzesznika, że Bóg ciebie kocha. I wiesz, jak możesz się zbawić? Jak w to uwierzysz? Jak w to uwierzysz? W głupstwo tego przepowiadania. Że to jest prawdą, że Bóg ciebie kocha, że chce ciebie zbawić za darmo. Tylko się otwórz, powiesz: Panie Boże, jakie to cudowne. Ja tyle lat pracuję na zbawienie, a to niemożliwe, więc chcę uwierzyć w to. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w to nauczanie, które teraz przychodzi, to wyjdziesz z tego kościoła i jesteś zbawiony. Naprawdę. To jest cud chrześcijaństwa. To jest darmowość Bożej miłości. I jest tylko jeden warunek. Otwórz swoje serce. W imię miłości Pana Boga proszę cię. Otwórz swoje serce na usprawiedliwiającą miłość Boga, obojętnie jakie grzechy masz. Możesz być nawet zabójcą i nie żartuję, i siedzisz tutaj, a ja ci mówię, że Bóg cię kocha, bo Pan Bóg ma miłosierdzie dla nas, bo Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, żeby zbawić grzesznika. Uwierz w to, a kiedy uwierzysz w to, przyjmiesz zbawienie, zobaczysz, że zbawisz się i nagle zobaczysz, że ludzie wyglądają inaczej. Przestaniesz sądzić, oceniać, potępiać. Dlaczego? Bo będzie w tobie Bóg. A Bóg nikogo nie sądzi, nikogo nie potępia. Bóg potrafi robić tylko jedną rzecz. Kochać. Więc życzę wam i sobie, aby zamieszkał w nas w sposób cudowny Bóg w mocy Ducha Świętego. To stało się już na chrzcie. To stało się już na chrzcie, ale jest potrzeba, abyśmy pozwolili raz jeszcze Bogu, aby wszedł i zawładnął całym naszym sercem. Życzę wam Boga, abyście mieli Boga w swoich sercach. Módlmy się o to, aby Pan Bóg naprawdę otwierał nasze serca, abyśmy nie bali się. Nie bali się, tak jak Maryja była zalękniona. Ojej, co to się stanie, jak Duch Święty we mnie zamieszka? A Bóg mówi, nie lękaj się. To słyszymy też dzisiaj w czytaniu z Izajasza. Odwagi, nie bójcie się. Zobaczcie, faryzeusze byli zgorszeni, kiedy patrzyli, mówili, kto może odpuszczać grzechy? Mieli rację, tylko Bóg sam. I właśnie chcę ci mówić, że Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata. Amen.